Pogotowie radiowe.
A w piątkowych wydaniach Pogotowie radiowego chcemy mówić o sytuacji osób niepełnosprawnych, promować ich działania, wskazywać dobre praktyki w zakresie aktywizacji społecznej, ale także zawodowej tych osób. Jeżeli tylko są jakieś tematy bądź sprawy, które chcieliby Państwo nam zgłosić, to oczywiście czekamy 801 50 10 22, a także 81 743 7383. Lub jak zawsze można do nas napisać pogotowie@radio.lublin.pl. A dziś w programie przedstawimy m.in. Mateusza Pawłowskiego, niewidomego młodego chłopaka, który w dobie pandemii chce świadczyć bezpłatnie usługi informatyczne, m.in. projektowanie stron internetowych dla małych firm, by pomóc im przetrwać ten trudny pandemiczny czas. Magdalena Lipiec-Jaremek i Piotr Wierzchoń mówimy Państwu. Dzień dobry.
Pogotowie radiowe.
Jakiś czas temu natknęłam się na ogłoszenie w sieci takiej oto treści. Proszę posłuchać, co zwróciło moją uwagę. Ostatnio obserwujemy, że z dnia na dzień sytuacja pandemii wymaga nakładania na nas coraz większych restrykcji. Niestety nie wszystkie firmy są w stanie zainwestować w reklamę w sieci, by po prostu przetrwać. Dlatego postanowiłem pomóc bezpłatnie firmom w przeniesieniu się do sieci. Chętnie wykonam bezpłatnie trochę stron internetowych, a także wizytówek na mapach do swojego portfolio, by promować takie firmy w sieci i by pomóc im przetrwać ten trudny pandemiczny czas. Jestem osobą niewidomą i nie wszystko jestem w stanie zrobić, ale zainteresowanych zapraszam do kontaktu telefonicznego, bo tak jest dla mnie łatwiej i wygodniej. Wobec takiej prośby zadzwoniliśmy do pana Mateusza Pawłowskiego, bo to on jest autorem tego odczytanego przeze mnie ogłoszenia. Jak rodził się ten pomysł na pomaganie?
Na wstępie witam wszystkich słuchaczy Radia Lublin. Pomysł zrodził się z pasji do robienia stron internetowych i mojego wolnego czasu, który właśnie poprzez pandemię mam. Postanowiłem pomóc lokalnym firmom właśnie w promocji, bo duże koncerny, duże firmy mają duży, zazwyczaj międzynarodowy kapitał i dla nich takie zatrzymanie gospodarcze nie stanowi większego problemu, a takie nasze małe, rodzime firmy jednoosobowe czy nawet kilkuosobowe niestety już nie. I wcześniej zajmowałem się zawodowo promocją lokalnych firm w internecie i postanowiłem teraz pro bono pomóc właśnie takim firmom w zaistnieniu.
Zaznacza pan w tym ogłoszeniu, które zamieścił pan na stronach internetowych, że jest pan osobą niewidomą i nie wszystko jest pan w stanie zrobić. A proszę powiedzieć, jak wiele w takim razie jest pan w stanie pomóc? Jak pan to robi? Dzięki jakim programom?
Korzysta z czytnika ekranu, który czyta zawartość monitora i pisze kod do projektowania właśnie stron internetowych. Nie wykonuję elementów graficznych czy jakichś zaawansowanych animacji kolorystycznych, no bo niestety to już nie jest wspierane przez program mówiący, dlatego ta informacja w ogłoszeniu.
Czy już ktoś się zgłosił? Czy komuś już udało się pomóc?
Na chwilę obecną cały czas szukam chętnych, dopiero praktycznie zacząłem, więc czekam na zgłoszenia.
Wierzymy, że także ta informacja, która w tym momencie jest emitowana na naszej radiowej antenie, być może skłoni kogoś do tego, żeby udało się również do pana dotrzeć, no i tym niemniej skorzystać po prostu, zwłaszcza, że to bezpłatne wykonywanie stron internetowych, a także wizytówek na mapach, bo chce pan to wszystko wykorzystać do swojego portfolio, po prostu, żeby wzbogacić swoje dotychczasowe działania informatyczne, prawda?
Tak, zgadza się, a przy okazji wesprzeć jakąś lokalną firmę.
Jak zainteresował się pan informatyką, także tym projektowaniem? Co się w tym panu podoba?
Projektuję strony internetowe już naprawdę od kilku lat, od praktycznie drugiej klasy technikum administracji, którą ukończyłem w ośrodku dla niewidomych w Chorzowie i tam informatyk pracujący na Uniwersytecie Śląskim zainspirował mnie, zainteresował możliwością tworzenia stron internetowych, pokazując, że brak wzroku nie jest jakąś większą barierą, że można to pokonać. No wiadomo, że osoba widząca zrobi to pewnie bardziej efektywnie wizualnie niż ja, ale nie pokazuje, że jest, nie jest to rzecz niemożliwa, nie posiadając wzroku.
My traktujemy i to pana wyzwanie do pracy informatycznej, ale też do samego projektowania tych stron jako coś no, naprawdę bohaterskiego. Zwłaszcza zwracając uwagę chociażby na tę pana szczególną niepełnosprawność, gratulujemy takiego podejścia do życia, a także do swojej własnej pracy. Czy staje się pan przykładem również dla swoich, nie wiem, rówieśników, dla innych osób niewidzących, że można, nie trzeba się poddawać, a można?
No mam nadzieję, że tak. Tak, jeszcze przed pandemią ja prowadziłem również nieodpłatnie zajęcia w szkołach i przedszkolach, takich standardowych placówkach pokazujące, jak funkcjonują osoby niewidome w społeczeństwie, uświadamiające dzieciakom, że normalnie funkcjonujemy, pracujemy tak samo jak każda widząca osoba, jak można nam ewentualnie czasami pomóc. Te zajęcia były realizowane na terenie całej Polski i przed pandemią cieszyły się naprawdę dużym zainteresowaniem.
Jak dzieci reagowały na pana osobę, także na pana niepełnosprawność?
Było dużo pytań, na które staram się odpowiadać. Każde z pytań, nawet takie, które mogły się wydawać mało istotne, no dosyć ciekawie to przyjmowały i cieszyłem się, że mogłem takie zajęcia przeprowadzać, że choć nawet jeśli dzięki mnie jedna czy dwie osoby zmienią jakoś podejście do osób niepełnosprawnych, czy udaje mi się uświadomić, jak można nam pomóc, to już jest dla mnie wielkim sukcesem.
Widzi pan sens w takiej edukacji społeczeństwa?
Tak, oczywiście, ponieważ nie każdy miał styczność, nie każdy wie, jak można takiej osobie pomóc.
A jak można pomóc takiej osobie?
To są małe... tak naprawdę rzeczy, nie wiem, pomoc w przejściu na pasach, przy informacji, że jest zielone światło, zaoszczędza nam to też i czasu, i dużo, i na przykład ilość osób wydaje się, że jak mamy do przejścia tylko jedne pasy, czy jedną ulicę, to w sumie jest żaden problem, ponieważ ta osoba widzi i dla niej owszem nie jest to żadnym problemem, ale dla mnie osoby niewidomej, która na przykład jest pierwszy raz w danym miejscu, no to jest dosyć duże wyzwanie, ponieważ no nie wiem, mam pojęcia, gdzie ta ulica się znajduje, gdzie jest przejście, jak do tego tematu można podejść.
Jak teraz współcześnie możemy poznać gdzieś na ulicy, gdzieś w mieście, w sklepie osobę niepełnosprawną, właśnie osobę niewidzącą, niedowidzącą?
No każda praktycznie z takich osób ma białą laskę, ja mam też psa przewodnika.
Skoro wędruje pan także z psem przewodnikiem, myślę, że po raz kolejny warto powiedzieć na radiowej antenie, że ten pies to nie jest maskotka. On w czasie przejścia z panem z punktu A do punktu B tak naprawdę pracuje. Niewskazane jest zaczepianie, głaskanie psa, prawda?
Tak, owszem. Często zdarzają się sytuacje, właśnie dziwo, osoby dorosłe, nie dzieci, podchodzą i podczas tej pracy głaskają tego psa. Czy ludzie idący z drugim psem nie przytrzymają sobie tego pieska, ten pies przychodzi do mojej bezy, ponieważ pies robi się beza, rozprasza tego psa, no bo to jest pies też tylko, no nie jest robotem, tylko też zwykłym zwierzakiem, który na widok innego psa też reaguje. I potem robi się problem. Ludzie może bardziej z niewiedzy niż z jakiejś tam złej woli stosują takie praktyki.
Czyli jak by pan poradził, żebyśmy w jaki sposób zachowywali się wtedy, kiedy widzimy osobę niewidzącą, właśnie wędrującą z psem?
Po prostu nie zaczepiać tego psa. Zostawić go, że tak powiem, w spokoju. Można sobie na niego popatrzeć, ale no niekoniecznie można go głaskać. Czy tak samo wziąć w bliżej siebie za smycz swojego psa. Bo wiadomo, że pies sam zawsze by się chciał pobawić i to też rozproszy tego psa.
Czy pana zdaniem w społeczeństwie polskim wzrasta już taka świadomość obcowania, rozmawiania, czy w ogóle stosunku do osób niepełnosprawnych?
Tak, owszem, wzrasta ten poziom naszej wiedzy. No edukacja i jeszcze raz edukacja jest tutaj jak najbardziej wskazana. No na zachodzie nie wygląda to zupełnie inaczej. Jeszcze troszeczkę nam brakuje do tej edukacji, która jest na zachodzie. No ale idziemy do przodu i to jest pocieszające.
Jaki świat wobec tego panu się marzy? Jakie podejście w stosunku do osób niepełnosprawnych pan byłby w stanie zaakceptować?
Jeśli chodzi o takie podejście, no to przede wszystkim, żeby ludzie byli świadomi tego, jaką rolę ma, tak jak pani wspomniała wcześniej, pies przewodnik, życzenie zwykła maskotka do pogłaskania, żeby też pomagali na tyle, na ile rzeczywiście są w stanie. No i te udogodnienia architektoniczne, żeby było więcej tych sygnalizacji ze światłami. Ścieżki takie są punktowe, które wskazują na przykład na chodniku. Ja aktualnie jestem w Schorzowie i tam właśnie są takie ścieżki, które wskazują drogę na chodniku, idąc prosto na przykład do danego przystanku autobusowego. Nie wszędzie, ale są. Czy tak samo są na dworcach i w galeriach już w większości miast takie ścieżki. Fajnie, aby to tak na szerszą skalę poszło.
Życzę panu tego, życzę panu, żeby te zmiany następowały jak najszybciej, a w czasie pandemii koronawirusa oczywiście dużo zdrowia i wytrwałości przy tym projektowaniu stron internetowych. Powodzenia w działaniach, bardzo nam imponuje pana zapał do tego, żeby robić coś więcej dla innych, nie tylko dla siebie. Wszystkiego dobrego jeszcze raz od strony redakcji Polskiego Radia Lublin. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam również wszystkich słuchaczy radia.
A te pozdrowienia przekazywał państwu pan Mateusz Pawłowski, niewidomy młody chłopak, który w dobie pandemii chce świadczyć bezpłatnie usługi informatyczne, projektowania stron internetowych dla firm i pomóc im przetrwać ten trudny czas.
Pogotowie radiowe.
Muzeum Wsi Lubelskiej oficjalnie sfinalizowało projekt Ręce pełne słów, który jest kolejnym krokiem w kierunku budowania dostępności lubelskiego skansenu dla osób niepełnosprawnych, tym razem dla osób z dysfunkcjami słuchu. Celem powstałego projektu jest promocja idei likwidacji barier dyskryminujących osoby niepełnosprawne i ich współuczestnictwa w kulturze. Anna Fajge-Samoń, kierownik działu edukacji Muzeum Wsi Lubelskiej, tłumaczy, na czym dokładnie polega ta właśnie dostępność muzeum.
Ta dostępność naszego muzeum to jest taki proces już kilkuletni, który budujemy i w tym roku faktycznie postaraliśmy się o to, żeby nasze muzeum było w końcu przygotowane, dostosowane do potrzeb osób głuchych. A celem tego zadania, tak w skrócie, które nazywamy Ręce pełne słów, było umożliwienie takiego samodzielnego odwiedzania osobom głuchym naszego muzeum. Bo teraz wszyscy z Państwa możecie w każdym momencie, wyłączamy to oczywiście trudne czasy pandemii i koronawirusa, ale możecie w każdym momencie przyjść do naszego muzeum, kupić bilet, zwiedzać samodzielnie z rodziną, kupić informator, poczytać o naszych ekspozycjach. Osoby głuche niestety tego zrobić nie mogą. Osoby głuche, większość z nas tego nie wie, nie czytają języka polskiego, nie znają języka polskiego. Dla nich to jest język obcy, którego uczą się w szkołach. Ich językiem jest polski język migowy. A więc jeżeli instytucja kultury, taka jak nasza, chce być dostosowana do potrzeb osób głuchych i traktować równo wszystkich naszych zwiedzających, to musi mieć materiały w polskim języku migowym. Oczywiście pewnym takim rozwiązaniem jest zapewnienie tłumacza polskiego języka migowego, ale to wciąż nie pozwala na takie samodzielne, spontaniczne wizyty. Na przykład w niedzielę po obiedzie chcemy się wybrać z rodziną na takie zwiedzanie. I w tym momencie my już możemy zaprosić wszystkich naszych zwiedzających, właśnie również osoby głuche, ponieważ nasze ekspozycje, to jest 58 obiektów, zostały doposażone w specjalne tabliczki, na których są umieszczone QR-kody. Te QR-kody odsyłają właśnie do filmów w polskim języku migowym o muzeum i o wszystkich naszych obiektach.
Czyli mamy już wtedy zapewnione takie w pełni po prostu zwiedzanie. Jeśli chodzi o osoby z innymi niepełnosprawnościami, jak pod tym kątem wygląda dostępność muzeum?
Dostępność, to, zwłaszcza jeżeli chodzi o muzea skansenowskie, to jest taki temat trudny i złożony niewątpliwie, bo muzea typu skansenowskiego mają taką swoją specyfikę, więc na pewno nie można tej dostępności zbudować od tak w ciągu jednego sezonu. Jak mówię, to jest taki proces w naszym przypadku już kilkoletni. Myślę, że taką ważną informacją jest to, że tą dostępność akurat w naszym muzeum budują edukatorzy muzealni. Bo edukacja, edukatorzy to są ci ludzie, którzy mają bezpośredni kontakt ze zwiedzającymi. Więc oni mają tą wiedzę i doświadczenie w przekazywaniu tych treści muzealnych, ale też doskonale zdają sobie sprawę, że są takie sytuacje, kiedy bez względu właśnie na swoją wiedzę, zaangażowanie, empatię, to jednak nie trafiają z tym przekazem, ponieważ tutaj natrafiamy na te bariery w postaci właśnie niepełnosprawności naszych zwiedzających, ale również takich braków po stronie instytucji. I tu właśnie jest ta niepełnosprawność, prawda, zgodnie z definicją konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawności. To jest po prostu taka bariera, na którą my jako instytucja też nie jesteśmy przygotowani i tym bardziej nasi zwiedzający. Więc tak wspólnymi siłami my tutaj w muzeum próbujemy te różne przeszkody przełamywać. Niewątpliwie pomaga nam w tym dofinansowanie, jakie otrzymaliśmy właśnie z ministerstwa, już po raz drugi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bo w 2017 roku otrzymaliśmy właśnie ze środków ministra dofinansowanie na przygotowanie takiej trasy zwiedzania pod nazwą Inne Spojrzenie. To była trasa dedykowana dla osób niewidomych, niedowidzących, ale ona bardzo dobrze sprawdza się w kontakcie ze wszystkimi zwiedzającymi. No a w tym roku właśnie też ponownie otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocja Kultury na ten taki duży projekt dla osób głuchych. Bo oprócz tego, że my mamy te tabliczki z QR-kodami, bo 60 filmów w polskim języku migowym zostało nagranych, to na naszym terenie też zmieniono oznakowanie terenu. A więc pojawiły się przede wszystkim drogowskazy. I to jest taka ważna rzecz, bo akurat w tym kontakcie ze zwiedzającymi my mieliśmy już tą informację zwrotną, że teren jest bardzo duży, trudno się poruszać i brakowało takich drogowskazów, więc już coś takiego mamy. Pojawiły się też tablice informacyjne, między innymi w budynku głównym recepcji z takim uproszczonym regulaminem zwiedzania. Powstałym przy użyciu piktogramów, czyli już znaków graficznych, które rozumieją wszyscy, włącznie z osobami i z niepełnosprawnością intelektualną, czy chociaż obcokrajowcy.
Czy na przykład również dzieci, które wraz z rodzicami zwiedzają nasz lubelski skansen, i te tablice informacyjne, a także te drogowskazy, bardzo chętnie z tego wszyscy korzystają po prostu. Poza tym te drogowskazy bardzo pięknie są przygotowane, one wpisują się w całość takiego klimatu Muzeum Wsi Lubelskiej.
Tak, i za te słowa dziękuję, bo faktycznie my jako muzealnicy, no to mamy też tą świadomość, że potrzeby naszych zwiedzających to jest priorytet, ale gdzieś tu w tym wszystkim musimy znaleźć złoty środek i pamiętać o charakterze naszego miejsca, bo to, co pojawia się na naszym terenie, to bardzo nam zależy na tym, żeby pasowało po prostu, żeby nie zaburzało spójności naszych ekspozycji. Nieraz spotykamy się z takimi opiniami, że powinny być wylane ścieżki betonowe, żeby łatwiej było przejść. My nad tym naprawdę wszyscy pracujemy, ale pewne rozwiązania od razu z góry nie wchodzą w grę, bo jesteśmy muzeum, takim wyjątkowym muzeum na mapie Lublina i gdzie cały teren jest ekspozycją muzealną, bo my odtwarzamy nie tylko wnętrza, ale my odtwarzamy całe tutaj ekspozycje, czyli ta i zieleń planowana, ścieżki, dróżki, to wszystko jest już ekspozycja, która tworzy taki spójny obraz tych przedwojennych wsi, miasteczek czy dworów ziemiańskich.
Powiedzmy jeszcze, jak na ten moment wygląda możliwość zwiedzania, udostępnienia muzeum dla zwiedzających? Jak to wygląda na ten właśnie moment pandemii koronawirusa?
Ten rok faktycznie jest bardzo trudny i znów znajdujemy się w trudnej sytuacji. Muzea jako instytucje są zamknięte dla zwiedzających, natomiast w przypadku muzeów skansenowskich udostępniany jest teren. A więc my zapraszamy wszystkich Państwa w godzinach od 9 do 15. Jest czynne nasze muzeum, to ostatnie wejście do godziny 14 na spacer po muzeum, czyli bez możliwości zajrzenia do naszych obiektów, zwiedzania naszych obiektów. Mamy nadzieję, że to się szybko skończy, bo też wszystkim nam zależy, żeby powrócić do tej normalności, móc normalnie tutaj pracować, też w kontakcie bezpośrednim ze zwiedzającymi muzeum.
A takie oto życzenie wyrażała Anna Fajge-Samoń z działu edukacji Muzeum Wsi Lubelskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.